Zakłady Kruppa, Rheinmetall czy Mann mogły ukryć przed międzynarodową kontrolą działalność zbrojeniową. Pierwsze modele czołgów, powstające w dobrze ukrytych warsztatach, nazwano lekkim traktorem i ciężkim traktorem, a prototyp czołgu, który dał początek masowo produkowanym PZKPF-1, nazwano Landwirtschaftliche Schleppe, co oznaczało ciągnik rolniczy. Jednakże trzeba było wyjechać tymi traktorami na poligon, sprawdzić, jak zachowują się w trudnych warunkach, a przede wszystkim postrzelać z czołgowych dział, konstruowanych potajemnie, między innymi w szwedzkich zakładach Boforsa. Tak hałaśliwych prób nie można było tłumaczyć testowaniem modeli maszyn rolniczych. Radzieckie poligony, niedostępne dla międzynarodowych kontroli i szpiegów, pozwalały badać nowy sprzęt i trenować załogi, między innymi w Szkole Wojsk Pancernych w Kazaniu. Rosyjscy specjaliści uważnie przyglądali się niemieckim prototypom i wynikom prób. W rezultacie w pierwszym czołgu, jaki powstał w radzieckich biurach konstrukcyjnych, wykorzystano wiele rozwiązań z niemieckiego Großtraktora, a także z zakupionego w Wielkiej Brytanii czołgu Vickers 16-tonowego. Tuchaczewski kilkakrotnie wyjeżdżał do Berlina i podpisywał tam dokumenty dotyczące współpracy wojskowej Armii Czerwonej i Reichswehry. Stalin krytycznie obserwował dynamicznego i ambitnego szefa sztabu. Nie podobał mu się rozmach Tuchaczewskiego ani jego samodzielność. Konflikt był nieunikniony. W grudniu 1927 roku Tuchaczewski wystosował raport, w którym domagał się przyznania większych środków na wyposażenie sił zbrojnych w najnowocześniejszy sprzęt, zwłaszcza czołgi i samoloty. Czy Stalin zwietrzył w tym próbę podważenia jego władzy, jako że prymitywna gospodarka radziecka nie mogła spełnić żądań dostarczenia nowoczesnej broni, czy też uznał, że Tuchaczewski zbyt szybko staje się samodzielny? W każdym razie zareagował bardzo ostro, nazywając raport bredniami. Tuchaczewski, któremu opinię Stalina przekazał komisarz do spraw wojskowych, Kliment Woroszyłow, uniósł się honorem i podał się do dymisji. Został odesłany do Leningradu na stanowisko dowódcy okręgu wojskowego. Nie zarzucił jednak planów mechanizacji armii. W Leningradzie znalazł dobry klimat do urzeczywistnienia swoich pomysłów. Nowa przyjaźń z Siergiejem Kirowem, szefem lokalnego komitetu partii i członkiem biura politycznego, ułatwiała uzyskanie dodatkowych środków i umożliwiała wykorzystanie miejscowego przemysłu do realizacji zamówień armii oraz, co ważne dla Tuchaczewskiego, dawała wsparcie i ochronę ze strony funkcjonariusza partyjnego. Tuchaczewski okazję umiał chwytać w lot. Realizował swe pomysły na poligonie i czekał na sprzyjający moment. W końcu 1929 roku Komitet Centralny WKPB podjął uchwałę o stanie obrony ZSRR, w której stwierdzono, że w ciągu 2 lat należy nasycić wojsko sprzętem. Tuchaczewski postanowił przedstawić swe propozycje restrukturyzacji sił zbrojnych i w kwietniu 1930 roku i w sierpniu tego roku przesłał do Stalina raport na ten temat. Raport wywołał burzę. Sekretarz generalny nie potrzebował bowiem rad. Oskarżył Tuchaczewskiego o dążenie do militaryzacji kraju. Był to zarzut równie poważny jak zarzut zdrady i szpiegostwa. Militaryzacja w rozumieniu władz komunistycznych oznaczała intensywną produkcję uzbrojenia, co w warunkach Związku Radzieckiego musiałoby się odbywać kosztem produkcji np. ubrań, a więc działałoby przeciwko narodowi radzieckiemu. To mógł być śmiertelny zarzut, zwłaszcza że padł w czasie, gdy Stalin rozpoczął wielką rozprawę z wyższymi dowódcami Armii Czerwonej, wywodzącymi się z carskiego korpusu. Śledztwo prowadzone przez OGPU w sprawie tzw. partii przemysłowej wskazało na kilku oficerów. w dniach od 25 listopada do 7 grudnia 1930 roku odbył się proces 8 inżynierów oskarżonych o przynależność do partii przemysłowej i działalność na szkodę gospodarki ZSRR. Celem tej rozprawy miało być uzasadnienie stosowania przez władze zbrodniczych metod w czasie kolektywizacji rolnictwa. Ze względu na opór, jaki polityka Stalina budziła w biurze politycznym, oskarżonych skazano tylko na kary więzienia i zrezygnowano z dalszych procesów. Był to wystarczający powód, aby machina ścigania została skierowana przeciwko wojsku. W więzieniu znaleźli się byli generałowie Aleksander Bałtyjski, Władimir Jegoriew, Aleksander Lignau, Siergiej Łukierski, teoretycy wojskowości Kakurin, Sniesarjew, Aleksander Swieczin i wielu innych. Zostali zesłani do łagrów, skąd większość po 2 latach zwolniono. Czy w grupie tej miał znaleźć się również Tuchaczewski? Wydawałoby się, że Stalin, rzucając tak ciężkie oskarżenie, zdecydował się unicestwić człowieka, wobec którego żywił zadawnione urazy. Jednakże cofnął się przed zastosowaniem ostatecznych środków. Być może dlatego, że Tuchaczewski wysłał do niego list, który nieco złagodził gniew wodza. Być może Stalin, planując szybką rozbudowę armii, uznał, że Tuchaczewski może mu być jeszcze potrzebny. W każdym razie Tuchaczewski uniknął procesu i zaczął ponownie wspinać się po szczeblach kariery wojskowej. W czerwcu 1931 roku został mianowany wiceprzewodniczącym Rady Wojennej, wicekomisarzem do spraw wojskowych i morskich oraz szefem uzbrojenia armii. Mógł więc kształtować Armię Czerwoną jako siłę uderzeniową, zdolną zmiażdżyć każdego wroga, zarówno tego, który usiłowałby wedrzeć się w granice Związku Radzieckiego, jak i tego, przeciwko któremu partia komunistyczna zdecydowałaby się skierować swoje zbrojne ramię. Trzonem armii miały być jednostki pancerne. W sierpniu 1931 roku Rada do Spraw Pracy i Obrony uchwaliła, na wniosek Tuchaczewskiego, program budowy czołgów. Do końca 1932 roku sformowano 2 pierwsze korpusy, samodzielne taktyczne związki operacyjne, z których każdy złożony był z 2 brygad zmechanizowanych, jednej brygady karabinów maszynowych oraz samodzielnego dywizjonu artylerii przeciwlotniczej. Analizy i doświadczenia z wielkich manewrów wykazały, że stan etatowy korpusu powinien wynosić 469 czołgów, 200 samochodów oraz 9865 żołnierzy i oficerów. Do 1936 roku utworzono 4 korpusy zmechanizowane, 6 samodzielnych pułków czołgów, 15 zmechanizowanych pułków dywizji kawalerii oraz 83 bataliony i kompanie czołgów w dywizjach piechoty. Zakłady przemysłu czołgowego zbudowane w czasie pierwszej pięciolatki 28-32 z roku na rok zwielokrotniały produkcję. W 30 roku wyprodukowały 170 czołgów, rok później 740. W 32 roku 3038, aby osiągnąć maksymalną wydajność 4803 czołgów w 36 roku. Takimi wynikami nie mógł się poszczycić przemysł żadnego z potężniejszych państw. Tuchaczewski rozumiał, jak ogromne znaczenie dla działań wojennych ma lotnictwo. Według jego planów miała to być samodzielna siła. Na początku 1936 roku przystąpiono do formowania armii lotniczych liczących 250-260 samolotów myśliwskich i bombowych, które miały działać na kierunkach strategicznych. Jakby z boku tych wielkich działań organizacyjnych, Tuchaczewski realizował swe zamiłowanie do nowinek technicznych, które nie zawsze jednak przynosiły oczekiwane skutki. Próby z kutrami wybuchowymi zakończyły się fiaskiem, podobnie jak eksperymenty z samolotem matką, wynoszącym w powietrze na swoich skrzydłach 4 myśliwce. Wiara w moc techniki Owocowała jednak w pracach naukowo-doświadczalnego Instytutu Rakietowego, którego pracownicy zostali otoczeni bezpośrednią opieką Tuchaczewskiego, badaniami nad silnikami odrzutowymi i radiolokacyjnymi metodami wykrywania samolotów. Dobra passa trwała. W 1935 roku, gdy w ZSRR przywrócono stopnie wojskowe, w miejsce wprowadzonych po rewolucji stopni funkcyjnych, Tuchaczewski otrzymał stopień marszałka jako jeden z pięciu oficerów, którzy dostąpili tego najwyższego wojskowego zaszczytu. Marszałek Tuchaczewski mógł wreszcie uwierzyć w swoją siłę i powodzenie. Pętla. Kolumna samochodów zjechała z drogi prowadzącej z centrum Kijowa, minęła wartowników wyprężonych jak struny przy uniesionym szlabanie i skierowała się szeroką, brukowaną drogą w głąb poligonu. Generał Archibald Wavell, przedstawiciel brytyjskiego generalnego sztabu imperialnego, patrzył z zainteresowaniem na rozległe stepy, na których za kilkadziesiąt minut miała rozegrać się decydująca część manewrów wojskowych. Droga zakręcała szerokim łukiem, obejmującym niewielkie wzniesienie, zza którego zaczęły się wyłaniać sylwetki czołgów. Rosjanie zapewne umyślnie ustawili je tak, aby zakręt stopniowo ujawniał coraz więcej pancernych pojazdów stojących w nienagannym porządku. Załogi wyprężone na baczność witały przemykające samochody z członkami zagranicznych sztabów generalnych i ataszatów wojskowych. Wavell patrzył z rosnącym zdumieniem. Szybko przestał liczyć czołgi, orientując się, że jest ich co najmniej kilkaset. Możliwości totalitarnego państwa są niezmierzone, powiedział półgłosem do siedzącego obok oficera. Starał się, aby rosyjski kierowca nie słyszał rozmowy, gdyż, jak sądził, żołnierz znał angielski. Zgromadzili tutaj co najmniej 500 czołgów. Zapewne nie jest to jedyna rzecz, którą zadziwią nas dzisiaj, sir, odrzekł oficer, równie zaskoczony liczebnością pojazdów pancernych. Rzędy czołgów skończyły się i samochody przemknęły przez las oraz zaczęły piąć się pod górę, na której widać było obszerną trybunę, a za nią rozłożyste namioty wojskowe. Samochody zatrzymały się i wysiedli z nich oficerowie, którzy przybyli obserwować wielkie manewry. Wavell szukał wzrokiem postawnej sylwetki marszałka Tuchaczewskiego. Wiedział, że oficer ten, według ocen brytyjskiego ataszatu wojskowego, jeden z najzdolniejszych spośród dowódców Armii Czerwonej, otrzymał w lipcu najwyższy stopień wojskowy. Pragnął poznać go, gdyż uważał, że ta znajomość może być bardzo interesująca. W tłumie mundurów nie mógł jednak odnaleźć sylwetki znanej tylko z opisów. Gdy dostrzeże pan Tuchaczewskiego, to proszę mi go wskazać, zwrócił się do stojącego obok pracownika ambasady brytyjskiej. Nie widziałem go jeszcze, ale zapewne wkrótce się pojawi. Grupa oficerów zaczęła wspinać się szerokimi drewnianymi schodami na trybunę. Szanowni goście! Radziecki oficer, który wyszedł przed trybunę, odczekał, aż wszyscy zajmą miejsca. Witam was w imieniu towarzysza Stalina, partii, rządu Związku Radzieckiego i dowództwa Armii Czerwonej na manewrach Kijowskiego Okręgu Wojskowego. Biorą w nich udział wszystkie rodzaje wojsk, które ćwiczyły przełamywanie pasa obrony umocnionego przez Korpus Piechoty, wsparty batalionami czołgów i artylerią. Ciekawe, iloma batalionami, skoro tam, za zakrętem, kolumny czołgów ciągnęły się przez dobrą milę. Attaché pochylił się do Wavella. Pewnie nie powiedzą, ile jednostek, ale podadzą liczbę czołgów, odparł generał i nie pomylił się. W ćwiczeniach uczestniczy 1040 czołgów, z których większość przebyła do 650 kilometrów, zachowując pełną dyscyplinę marszową, mówił oficer radziecki. Wavell nie słuchał dalszych wyjaśnień. Liczba 1000 czołgów wydawała mu się imponująca. Jeżeli Armia Czerwona potrafiła zgromadzić na jednych manewrach 1000 czołgów, To oznaczało, że ma ich co najmniej 10 razy tyle. Wśród pojazdów stojących na poligonie przeważały lekkie czołgi T-26, budowane na brytyjskiej licencji Vickersa, 6-tonowe, ale dostrzegł też średnie czołgi T-28 z 3 wieżami i ciężkie T-32, będące dość wierną kopią brytyjskiego Independent Tank. Siła pancerna zademonstrowana na początku ćwiczeń była dopiero wstępem do pokazów, które olśniły przybyłych oficerów. Nisko nad linią horyzontu pojawiły się czarne punkciki, szybko zbliżające się w ich stronę. To bombowce TB-3, powiedział jeden z gości i podał Wavellowi lornetkę. Samoloty leciały dość nisko, jakieś 200-300 metrów nad ziemią. W pewnym momencie na ich skrzydłach pojawiły się figurki żołnierzy, którzy wychodzili z kabiny i ześlizgiwali się po szerokich płatach. Niebo zajaśniało setkami białych spadochronów. Wavell patrzył na to widowisko jak urzeczony. Nigdy dotychczas nie widział tak masowego wykorzystania wojsk powietrzno-desantowych. Słyszał o próbach użycia podobnych oddziałów w Niemczech, ale nie przypuszczał, że można przeprowadzić desant na taką skalę. Żołnierze, którzy wylądowali po rozpakowaniu pojemników i wydobyciu broni, kierowali się w stronę rozległej łąki. Wprawa, z jaką formowali ugrupowanie bojowe, szybkość ruchów i pewność wskazywały, że oddziały były dobrze wyćwiczone i zgrane. Zanim żołnierze dotarli do łąki, zaczęły lądować tam duże samoloty transportowe. Gdy tylko odkołowały na bok prowizorycznie zaznaczonego pasa startowego, w dole kadłubów otwierano drzwi, z których wyjeżdżały niewielkie tankietki, samochody opancerzone i działa. Na oczach zaskoczonych obserwatorów zaczynały formować się oddziały dysponujące artylerią i bronią pancerną. Stanowiły siłę zdolną skruszyć obronę wroga, który nie mógł w tak krótkim czasie przygotować się do odparcia niespodziewanego uderzenia. Gdybym nie zobaczył na własne oczy, nigdy bym w to nie uwierzył, powiedział Wavell. Szokowała go sprawność żołnierzy i wielkość sił użytych w tej operacji. Jako brytyjski sztabowiec doskonale rozumiał, jakim zagrożeniem dla innych państw może być armia dysponująca licznymi i dobrze przygotowanymi oddziałami powietrzno-desantowymi. Ich liczebność wynosiła w 1935 roku prawdopodobnie 150 tysięcy żołnierzy i wciąż wzrastała. Raport generała Wavella z kijowskich ćwiczeń, sporządzony natychmiast po powrocie generała do Londynu, nie wywarł jednak na nikim wrażenia. Minister wojny, Lord Halifax, przeczytał go uważnie, ale nie potrafił sobie wyobrazić setek spadochroniarzy wyskakujących z samolotów. Nie uważał, żeby British Army potrzebowała kiedykolwiek uciekać się do pomocy desantu zrzucanego daleko za liniami wroga. Uznał, że Sir Archibald Wavell, pisząc raport z udziału w kijowskich manewrach, dał się ponieść romantyce rosyjskich stepów. O wiele bardziej interesujące dla ministra były informacje, które Wavell przywiózł z Moskwy na temat działalności marszałka Tuchaczewskiego. Rząd brytyjski bacznie obserwował działania wicekomisarza do spraw wojskowych i morskich. Według ocen ambasady brytyjskiej w Moskwie był on przeciwnikiem sojuszu Związku Radzieckiego z Niemcami. Źródeł tej niechęci dopatrywano się w przeżyciach marszałka z czasów wojny światowej. Walka i długi pobyt w niemieckiej niewoli musiały pozostawić głębokie ślady w psychice Tuchaczewskiego. Halifax nie spodziewał się, że wkrótce będzie mógł poznać marszałka osobiście. 20 stycznia 1936 roku zmarł król Jerzy V. Kilka dni później na biurku lorda Halifaxa zadzwonił telefon mający bezpośrednie połączenie z siedzibą rządu na Downing Street. Lordzie, pan premier radby pana widzieć pojutrze o 4:00, mówił asystent premiera Baldwina. Sprawa dotyczy delegacji, które wezmą udział w pogrzebie króla. Pan premier oczekuje informacji na temat członków delegacji rosyjskiej. Ich listę przekażemy panu bezwłocznie. Proszę zawiadomić pana premiera, że będę punktualnie. Gdy przyszedł, zaproszono go do niewielkiego salonu na pierwszym piętrze, gdzie w bardzo niewygodnym fotelu siedział już szef wywiadu, admirał Hugh Sinclair. Premier spóźni się zapewne, powiedział na powitanie. Ciekawe, jaki poda powód. O, jestem przekonany, że powodem są kłopoty z komunizującymi związkami zawodowymi w kilku stoczniach, uśmiechnął się Halifax. Myślę, że raczej nudny przedstawiciel jakiegoś rządu. Stawiam na to Gwineję, odpowiedział Sinclair. Przyjmuję. Halifax rozłożył papiery na niskim stoliku. Przyzna pan, że Rosjanie przysyłają delegacje o ciekawym składzie. Zmienił temat. Chciał się zorientować, co Sinclair ma do powiedzenia na temat, który miał być przedmiotem rozmowy z premierem. No, w pewnym sensie, mruknął Sinclair. Nie lubił dyskusji o sprawach radzieckich. Związek Radziecki pod rządami Stalina stał się białą plamą na mapach brytyjskiego wywiadu. W pierwszym okresie industrializacji, gdy Rosjanie musieli korzystać z pomocy zachodnich fachowców, można było przemycić agentów lub też uzyskiwać liczne informacje od angielskich specjalistów zatrudnianych na radzieckich budowach. W połowie lat 30. jednak werbowanie agentów stało się niewykonalne. W Związku Radzieckim przestał funkcjonować podstawowy impuls skłaniający ludzi do zajmowania się szpiegostwem. Nikt tam nie potrzebował funtów ani dolarów, które w tym kraju nie miały żadnej wartości. Nie można było bowiem za nie nic kupić. Wypłacanie szpiegom rubli też mijało się z celem, gdyż człowiek wydający nieco ponad normę zostałby natychmiast zadenuncjowany przez sprzedawcę w sklepie, sąsiada lub wścibskiego działacza komitetu domowego. Odkładanie szpiegowskich zarobków w banku na Zachodzie też nie nęciło obywateli ZSRR, gdyż bardzo niewielu mogło liczyć na otrzymanie paszportu. W tej sytuacji Secret Intelligence Service koncentrował się na penetrowaniu środowiska rosyjskich emigrantów w Paryżu, Berlinie i Londynie. No, to jesteśmy w komplecie, powiedział Baldwin, wchodząc do salonu razem z ministrem spraw zagranicznych Antonym Idenem. Wybaczcie drobne spóźnienie, ale nowy poseł rumuński chciał koniecznie wywrzeć jak najlepsze wrażenie, co niestety zajęło mu trochę więcej czasu niż przewidywaliśmy. Halifax skinął głową w stronę Sinclaira, co miało oznaczać, że po zakończeniu narady wypłaci przegraną Gwineję. Proszę panów, Baldwin rozpoczął spotkanie wyraźnie zmęczony po dniu pracy. 25 stycznia przybywają delegacje, które wezmą udział w pogrzebie króla. Sądzę, że najbardziej interesująca dla nas jest delegacja rosyjska, której przewodniczy minister, czy jak oni nazywają, komisarz ludowy spraw zagranicznych, Maksim Litwinow. Nie będą się modlić na pogrzebie króla, ale zapewne liczą na serię formalnych i nieformalnych spotkań, aby określić swoją politykę w nowych warunkach kształtujących się na kontynencie. Zaprosiłem panów, aby poznać wasze opinie na ten temat. Pana zdanie, ministrze. Baldwin zwrócił się do Antoniego Idena. Bez wątpienia Stalin nie ma zamiaru zmieniać dotychczasowej polityki, w której priorytet mają Niemcy. Ponieważ jednak jest to miłość bez wzajemności, Stalin podejmuje flirty z państwami demokratycznymi, starając się wywołać zazdrość Hitlera i w ten sposób skłonić go do współpracy z Rosją. Liczy się z tym, że Hitler odrzuci jego zabiegi, a wówczas Stalin zmierzać będzie do połączenia się z nami. No, nie można mu odmówić zręczności, powiedział Baldwin. Skład radzieckiej delegacji wskazuje na dużą elastyczność. Bez wątpienia dwaj najciekawsi ludzie to Litwinow oraz marszałek Tuchaczewski. Pierwszy uważany jest za zwolennika sojuszu z państwami demokracji, drugi za przeciwnika Niemiec. A jakie jest pana zdanie, lordzie? Baldwin zwrócił się do Halifaxa. Według powszechnej oceny Tuchaczewski nie lubi Niemców, aczkolwiek wiele wskazuje na to, że żywi podziw dla ich dokonań i może łatwo pozbyć się uprzedzeń, jeżeli Niemcy zdecydują się ożywić współpracę z Rosjanami, którą prowadzili w okresie rapaleńskim. Obecnie jednak nie mamy żadnych informacji o bezpośredniej współpracy wojskowej Wehrmachtu i Armii Czerwonej. Na podstawie publicznych wystąpień Tuchaczewskiego można uznać, że jest on nieprzejednanym wrogiem Niemiec. Uważa, że między obydwoma państwami wybuchnie wojna. Admirał Sinclair doszedł do wniosku, że najwyższy czas włączyć się do rozmowy. Mówię o jego artykule opublikowanym 31 marca ubiegłego roku przez gazetę Prawda, która ma szczególne znaczenie w Rosji, będąc jakby oficjalną wykładnią stanowiska władz, w tym wypadku wojskowych. Tuchaczewski pisał otwarcie o planach Niemiec zmierzających do wywołania wojny ze Związkiem Radzieckim. Rozmawiałem ze Stalinem w czasie mojego ostatniego pobytu w Moskwie, wtrącił minister Eden. Powiedział mi, że Tuchaczewski konferował z Göringiem na temat wspólnego planu agresji na Francję. To było wprost szokujące. Sądzę, że Stalin starał się zawrzeć w tej nieprawdopodobnej wprost informacji przestrogę dla nas i jednocześnie chciał zdyskredytować Tuchaczewskiego. Czy oznacza to, że Tuchaczewski przekracza wyznaczone mu przez Stalina kompetencje? Baldwin utwierdzał się w mniemaniu, że rozwiązanie rosyjskiej łamigłówki jest niezwykle trudne. Tuchaczewski musi działać na polecenie Stalina lub co najmniej za jego przyzwoleniem. Być może jednak czasami jest nadgorliwy. Ostatnio na przykład publicznie oskarżył Niemców, że zmierzają do wywołania wojny. Muszę zwrócić uwagę pana premiera na szczególny fakt. Halifax na chwilę przerwał, aby wzmocnić wymowę dalszych słów. Tuchaczewski zdaje sobie sprawę, że w razie wojny z Niemcami Armia Czerwona nie sprosta Wehrmachtowi. Dlatego uznał, że Rosjanie mają dwie drogi. Albo zawrzeć ścisły sojusz z Hitlerem, albo szukać na Zachodzie silnych sojuszników, z którymi mogliby utworzyć antyhitlerowski blok. Przypuszczam, że w czasie najbliższej wizyty rosyjskiej delegacji będziemy świadkami próby wytyczania tej drugiej drogi. Zapewne w tym samym czasie inna ekipa rosyjska w Berlinie wytyczać będzie pierwszą drogę. Sinclair wydobył z teczki plik papierów. Mam tu dość dokładny raport na temat posunięć dyplomacji sowieckiej w Berlinie. Wynika z niego jednoznacznie, że Stalin, wysyłając do Berlina generałów znanych z proniemieckich sympatii, takich jak Uborewicz i Jegorow, stara się usilnie nawiązać jak najbliższe kontakty z Hitlerem. Spostrzeżenia panów są niewątpliwie całkowicie uzasadnione. Ja jednak na podstawie informacji z Berlina muszę stwierdzić, że podstawowym celem dyplomacji radzieckiej jest zawarcie sojuszu z Niemcami, a wszystkie inne działania, jak kontakty z nami czy Francją, nie mają dla nich większego znaczenia. A jak Niemcy oceniają Tuchaczewskiego? Zapytał Baldwin, który dokładnie notował słowa Sinclaira. Wiemy z całą pewnością, że są doskonale zorientowani w działalności Tuchaczewskiego i zaniepokojeni faktem, iż w najwyższych władzach wojskowych Rosji jest człowiek otwarcie występujący przeciwko nim. Sinclair spojrzał na leżące przed nim papiery, zawierające bardzo szczegółowe analizy, przygotowane przez szefa siatki wywiadowczej w Berlinie, pułkownika Christiego. Możemy uznać, że zrobią wszystko, aby, zawahał się szukając odpowiedniego słowa, aby zaszkodzić Tuchaczewskiemu.